Rynek platform streamingowych w Polsce z roku na rok rozszerza się do granic możliwości. Ostatnio do wyścigu dołączył kolejny gracz. Sky Showtime. Konrad Korkosiński
i Piotr Maszorek.
A to jest ten podcast filmowy.
Witam szanownego pana nominowanego.
Witam szanownego pana nominowanego.
Gratulacje.
Gratulacje panu serdecznie również. Gratulacje. A do czego został pan nominowany?
Do Best Stream Awards.
McDonald's był. Nie tak, wiem, czy Best Stream Awards...
Nie wiem, czy oni w ogóle gadają z McDonaldem.
Czym jest Best Stream Awards, Piotrek?
Best Stream Awards to jest... To są Oscary dla słuchowisk radiowych oraz dla audiobooków oraz dla podcastów.
Nie tylko jeszcze dla kanałów YouTube'owych i w ogóle dla wszystkich streamingowych rzeczy. Tak samo dla platform streamingowych typu Amazon, Netflix, HBO Max. Wszystkiego, co produkuje się w Polsce i co w Polsce działa, ale też są nominowani zagraniczni twórcy.
Tak, czyli wszystko to, co możemy przez internet, wszelkie treści konsumować, są nominowane właśnie do tych nagród. I to jest tak, my widzieliśmy, czym to jest. I wiedzieliśmy, w jaki sposób są wyłaniani, nominowani. W związku z tym znaliśmy swoje miejsce w łańcuchu pokarmowym i wiedzieliśmy, że ta jasne. Mamy tyle fanów, co ma wojewódzki, tyle fanów, co ma podsiadło, tyle fanów, co ma Spoiler Master. No po prostu wiedzieliśmy, że nie mamy aż tak dużych zasięgów. To jest chyba takie profesjonalne określenie streamingowe. I żeby nie było, my uwielbiamy wszystkich naszych fanów i uważamy, że to są przeuroczy ludzie, z którymi bardzo chętnie codziennie byśmy wychodzili na piwo, rozmawiać o filmach. Może nie na piwo, bo byśmy dużo tego piwa pili wtedy.
Tak. W każdym razie, no, wiemy, że jest was tam rzesza i to już nie mała rzesza, bo to jest kilka tysięcy osób, aczkolwiek, no, nie spodziewaliśmy się, że możemy wstawać szranki z największymi polskimi tuzami podcastów jeszcze w naszej kategorii. Może przeczytam wam, z jakimi osobami jesteśmy nominowani w tej kategorii. Otóż nominacja w kategorii podcast, film, telewizja. Nominowani to o serialach Bartosz Węglarczyk i Piotr Markiewicz, Spoiler Master, fantastyczny Michał Oleszczyk, napisy końcowe Oskar Rogowski i Radosław Pisula oraz Tomasz Raczek. No i my. Ten podcast filmowy Konrad Korkosiński i Piotr Maszorek jesteśmy no, w jednej kategorii z fantastycznymi twórcami, z ludźmi, którzy znają się na tym temacie jak mało kto, więc serce nam się raduje. No i jak się okazuje, nominowani są wyłaniani przez algorytm. Nie ma tutaj żadnego zgłaszania się, że Piotr nagle obudził się rano, wziął prysznic bądź nie i stwierdził, a zgłoszę nas do tego konkursu.
Mój tata też nie siedzi w jury ani nic takiego.
Tak, więc robi to algorytm, który bada jakieś trendy rynkowe i znaleźliśmy się widocznie dosyć wysoko w tym zestawieniu, co nas bardzo cieszy, bo to znaczy, że wy nas słuchacie, że wy chcecie nas słuchać i że rzeczywiście nasz podcast jest słuchany.
Tak, ja miałem ciarki wzruszenia, kiedy się dowiedziałem o tej nominacji, ponieważ dla mnie to przede wszystkim znaczy. Ja wiem, że to zdanie, sama nominacja już jest wyróżnieniem, to jest takie wyświechtane zdanie, synonim tego, że nie chcę, żeby było głupio, kiedy przegram z Kretesem, ale w tym konkretnym przypadku to jak najbardziej jest prawdziwe stwierdzenie. Sama nominacja już jest nagrodą, ponieważ ta nominacja znaczy, że naprawdę nas słuchacie i jest was dużo i jest was więcej niż spodziewaliśmy się, że was jest.
Czyli... Tak, co nas bardzo cieszy. Jeżeli chcecie oddać na nas głos w tym fantastycznym konkursie, no to wejdźcie na nasze sociale i tam będziecie mieli wszystkie informacje, w jaki sposób możecie na nas zagłosować. Nie spodziewamy się oczywiście zwycięstwa, jeżeli chodzi o naszych konkurentów i życzymy wszystkim powodzenia i wygranej w tym konkursie. No i dziękujemy wszystkim, że mogliśmy się znaleźć w tak fantastycznym towarzystwie. Dzięki Best Stream Awards za tę nominację.
Czyli nie spodziewajcie się wielkiej kampanii marketingowej teraz z naszej strony, że będziemy wam to wpychali do gardła. Absolutnie nie, my już teraz czujemy się wygrani.
Tak.
Ja jeszcze tylko powiem, że jak byłem mały, to oglądałem Perły z Lamusa i oglądałem pana Tomasza Raczka i pana Kałużyńskiego. Być nominowanym w jednej kategorii z panem Tomaszem Raczkiem to jest wielkie szapoba. No i to samo zresztą możemy powiedzieć także o Michale Oleszczyku, który jest no guru wszystkich filmoznawców i
kłaniamy się
podcasterów.
W pas, Michale.
Tak, dokładnie. I jeśli macie głosować, to głosujcie na Spoiler Mastera.
Oczywiście, że tak.
Warto go nagrać.
Ja zagłosuję na Spoiler Mastera. W każdym razie niektórzy z was się pewnie zastanawiają, a dlaczego wy nie macie jakichś postów sponsorowanych na różnych waszych socialach? Tutaj jeżeli jest jakiś spec od social mediów i może nam pomóc, to nam pomóżcie, bo z jakiegoś powodu Instagram zablokował nam możliwość reklamy na naszym podcaście. Nie mamy zielonego pojęcia dlaczego. Nagle na początku mieliśmy takie możliwości, a teraz mówi nam, że nie mamy uprawnień do tego, żeby taką reklamę na podcaście, na profilu podcastu stworzyć, więc jeżeli jest ktoś, kto się na tym zna, to dajcie nam znać, odezwijcie się do nas. Może uda wam się przeprowadzić nas za rękę, bo niestety support tych portali społecznościowych w Polsce jest tak miałki i niski, że nie mamy możliwości się z nimi skontaktować, bo Instagram nas informuje. Niestety, ale nawet nie da rady wysłać wiadomości, bo jest błąd w wysyłaniu wiadomości do supportu Instagrama, więc jest wielkie, solidne, tłuste dupsko w tym temacie.
No niestety, ale działamy bez tego, bo wiecie, my nasz podcast robimy z gumy do rzucia patyczków po lodach i z chrupek flipsów.
Ale i dodatkowo z mega profesjonalnego sprzętu, dzięki któremu możemy zrobić chociażby to. Albo wróżkę. Kochani, spotykamy się dzisiaj, żeby porozmawiać o platformie Sky Showtime. Czym Sky Showtime jest, nie wszyscy musicie wiedzieć, chociaż prawdopodobnie ze względu na reklamę, którą Sky Showtime w Polsce wprowadził, a trzeba przyznać, że akurat ta reklama jest dosyć intensywna i można ją porównać z intensywnością do Disneya albo do Netflixa, gdyż bardzo dużo banerów informujących nas o tym, że za pół ceny do końca trwania, nawet nie promocji, tylko funkcjonowania portalu, ja sprawdziłem i ja rzeczywiście te promocje w tym momencie mam na 100 lat na moim koncie, więc płacę pół ceny. W tym momencie cena ta właśnie docelowa, czyli już po obcięciu, kosztuje 12,49 za miesiąc, więc nie jest to duża kwota. Sky Showtime pojawił się na naszym rynku 14 lutego 2023 roku, więc niedawno. I cieszymy się, że możemy przybiec do Was z informacją, czym ta platforma jest, jak ona wygląda i czy warto w ogóle zainteresować się subskrypcją tego oto produktu. Proszę Państwa, czym w ogóle Sky Showtime jest? Co to jest w ogóle?
Platforma streamingowa.
Bardzo dobrze.
Dziękuję bardzo.
Usiądź.
Siedzę cały czas. Tak. Może to nie jest najlepszy początek tego odcinka, ale ja jakoś nie byłem bardzo zainteresowany z tą platformą streamingową, z tego samego powodu, dla którego większość osób pewnie nie jest zainteresowanych każdą nową platformą, która się pojawia, a mianowicie tego już jest bardzo dużo. Wszędzie po prostu jest i Netflix, i Amazon Prime, i HBO Max, i Disney Plus, no to są ci najwięksi gracze.
I Apple,
który próbuje się do tego grona największych graczy wbić. No i, no wiecie, no dzień się nie skurczy, jest tak mało czasu, a tak wiele seriali do obejrzenia.
No dobra, tylko że jak pojawił się akurat Sky Showtime, to ja stwierdziłem, okej, to będzie cool platforma. Dlaczego to będzie cool platforma? Dlatego, że ona będzie zrzeszała ogromne wytwórnie filmowe. Przepastną bibliotekę filmową. Słuchajcie, tutaj na tej platformie możemy zobaczyć filmy z takich studiów jak Universal, DreamWorks, Sky, Peacock, Nickelodeon, Showtime, Paramount. To naprawdę są ogromne studie hollywoodzkie, które mają w swoich...
Studnie. Okay.
Studie.
Wow. Erudyto.
Tak. Wytwórnice filmowe, które robią gargantuiczne...
Szwaczki.
Tak. Szwaczki produkcyjne, które wypuściły na rynek niebywałą ilość fantastycznych filmów i stwierdziłem, to będzie cool platforma. Jeszcze mają w swoim zapleczu Showtime, który też był swojego czasu olbrzymem produkującym seriale.
No i dalej jest, ze względu na jedną produkcję, o której sobie oczywiście dzisiaj porozmawiamy, ponieważ ciężko mówić o Sky Showtime i nie porozmawiać o jednym uniwersum serialowym, które w chwili obecnej się stało i które tak naprawdę było takim przodownikiem tworzenia uniwersów serialowych, jednym z takich największych, obok Gry o Tron, obok Stranger Things, to właśnie jedna pozycja, o której za chwilę sobie porozmawiamy, a której uparcie tutaj nie powiem tytułu, teraz, jeszcze w tej chwili. No trzeba przyznać, że to jest też taka stacja, która już na lata swojej świetności ma za sobą i jakoś nie potrafi znowu się wbić z powrotem na wokandę. I szczerze mówiąc, ja będę trochę bardziej krytyczny względem tej platformy. Pomimo tego, iż jakby nie mam do niej żadnych większych zastrzeżeń, poza tymi, które ty już wcześniej w naszych odcinkach mówiłeś. Może poza jednym, ale to możliwe, że to jest wina mojego internetu. Miałem trochę problem z łączeniem przez swój telefon. I nie wiem, czy ty jesteś w stanie mi pomóc, czy jest możliwość wejścia w ustawienia i wyłączenia autoodtwarzania następnego odcinka, ponieważ ja tego szukałem i nie mogę tego znaleźć.
Nie wiem tego.
To jest coś, co mnie osobiście bardzo boli, ponieważ ja nie lubię, kiedy mi się wciska na siłę oglądaj dalej, nie przerywaj, siedź przed tym telewizorem 14 godzinę i oglądaj 150 odcinek Ostrego Dyżuru. Poza tym ja też jestem old schoolem i ja lubię napisy końcowe na filmach. I bardzo, najbardziej cierpiałem przy tej opcji, kiedy oglądałem filmy na Sky Showtime, ponieważ ja czasami lubię sobie obejrzeć przynajmniej minutę napisów końcowych, żeby z tego filmu sobie na spokojnie wyjść, a czasami też jest fajna muzyka, która tam leci, czasami chcę zobaczyć, kto robił muzykę właśnie, albo zdjęcia, albo kto tam był w obsadzie konkretnie. No a tymczasem, nie, dosłownie jak tylko zaczynają się napisy końcowe, to już wyskakuje ci jakaś propozycja innego filmu, bo przy serialach to jeszcze pal licho, bo ci chce włączyć następny odcinek, ale przy filmach on ci proponuje jakiś inny film. I ani razu nie zaproponowało mi czegoś, co faktycznie chciałbym dalej oglądać. I nie mogłem obejrzeć napisów końcowych do filmu, byłem wkurzony, ponieważ wiadomo, oglądasz film, jesteś troszkę wybity z rytmu, jak masz nagle, o, trzeba tu w telefonie kliknąć, żeby coś się tam nie uruchomiło. To jest jak rozbrajanie bomby.
Nie zwróciłem na to uwagi, muszę ci się szczerze przyznać. Jeżeli chodzi o to, co się dzieje już po, rzeczywiście włączenie tych napisów to nie jest dla mnie jakiś tam wielki problem. Dla mnie dużo większym problemem tej platformy, bo ta platforma, no niestety, jeżeli chodzi o wady, to ma ich sporo. Mhm. Widać, że jest to bardzo świeży produkt, który wymaga dopracowania. Mhm. I że oni jeszcze z polskim rynkiem, nie wiem jak to jest za granicą, nie sprawdziłem tego, ale mają swoje problemy. Na pewno wielkim problemem jest to, że nie mamy tutaj strumieniowania w 4K. Co jest bardzo zauważalne przy lepszym sprzęcie, na którym się ogląda, bo jeżeli oglądacie na projektorze Full HD, no to tego problemu nie zauważycie, ale jeżeli oglądacie to na telewizorze 4K z dobrym HDR-em, no to ta platforma tego nie proponuje w swoich opcjach i jest to zauważalne. Dodatkowo problem z polską lokalizacją, z polskimi tłumaczeniami i to niestety się powtarza. Jest problem nawet z czcionką polską, która nie ma wgranych polskich znaków i eś z zied są jakimiś krzywymi literami. I jest pełno bugów i błędów.
No ja jeszcze na te literówki nie natrafiłem, ale natrafiłem na problemy z jakością, nawet na moim telewizorze, który jest starym telewizorem, jest sprzed 15 lat. On jest Full HD, on jest 4K, ale nie ma HDR-a. To nawet na tym widać, zwłaszcza w ciemnych fragmentach obrazu, że no jest tam szum, jest dużo brudów, których no już nie powinno trochę być, zwłaszcza, że większość treści serialowych, które produkujecie, no to już są seriale produkowane w jakości 4K i które to wsparcie HDR powinny mieć i powinno oferować. No ale dobra, rozumiem, startują, potrzebują jeszcze trochę czasu, tak, żeby ogarnąć się technicznie.
Dlatego ja oddaję to tej platformie, że wyszła z tą promocją do klienta, czyli za pół ceny. Nie płacimy za pełny produkt, tylko płacimy połowę ceny produktu i to jest dla mnie uczciwe zagranie. Macie pół ceny, ale nie miejcie do nas pretensji, że jeszcze coś tam dopracowujemy, bo ostatecznie wiadomo. Ważna jest aplikacja, ważne jest to, że oglądamy na jednym urządzeniu, przechodzimy, idziemy do ubikacji, oglądamy sobie tam fragment, wracamy przed duży telewizor i chcemy kontynuować na jednym urządzeniu, żeby to sprawnie działało. W tej platformie niestety to nie działa tak płynnie i sprawnie, jak na przykład na Netflixie, który ma niebywały algorytm i to rzeczywiście funkcjonuje, możesz zrobić pauzę, odpalić na jednym urządzeniu 10 razy dziennie w domu i nie będziesz miał żadnego problemu, ale takie platformy jak Disney, takie platformy jak właśnie Sky Showtime, one mają swoje problemy i widać, że Sky Showtime jest zrobiony na silniku Disneya, bo są do siebie te platformy bardzo podobne. One się prawie niczym nie różnią wyglądem. Oczywiście to wszystko jest w klimacie Netflixowym, bo on już dał protoplastą tego, jak te platformy powinny wyglądać i jak to powinno działać, więc oni wszyscy próbują naśladować, ale rzeczywiście bliżej Sky Showtime'owi do platformy Disney+.
No dobrze, tyle jeśli chodzi o taką zewnętrzną, techniczną stronę. Jeszcze tylko na koniec dorzucę, że nie ma aplikacji na Xboxa jeszcze dostępnej, Sky Showtime. Ja jak chcę obejrzeć sobie na telewizorze, a mam stary telewizor, na którym te aplikacje już po prostu nawet nie próbuję ich szukać, ponieważ najprawdopodobniej ich nie ma.
Czyli Chromecast.
Chromecast. Za pomocą telefonu jako pilota na telefonie mam zainstalowaną aplikację i w ten sposób mogę sobie strumieniować na telewizję, co działa bezproblemowo, ponieważ Chromecast jest super, ale mimo wszystko fajnie było mieć tą aplikację w Google Store, to chyba będzie, ponieważ Xbox obsługuje Google Store.
Nie znam się na tym kompletnie, proszę pana.
W każdym razie fajnie by było, gdyby ta aplikacja dedykowana pojawiła się chociażby na Xboxie. Nie wiem, jak to jest z PlayStation, czy tam jest. Nie wiem, czy ty oglądasz.
Nie sprawdzałem. Nie,
oglądasz przez telewizor.
Ja oglądam, mam na różnych platformach zainteresowane, bo testowałem na różnych platformach, gdzie rzeczywiście na początku, jak wchodziła ta platforma w ogóle na rynek polski, to był wielki dramat, że nie ma aplikacji dla systemu Samsunga. Że telewizory Samsunga nie otrzymają tej aplikacji, bo SkyShowtime się nie dogadał, nie mają jakiś tam problem ze specyfikacją, że ona nie będzie funkcjonowała, że na początku zadebiutuje na telewizorach typu LG, Samsung, wszędzie będzie, tylko nie na Samsungu, a jednak Samsung dominuje, jeżeli chodzi o telewizory, które Polacy mają w domach. No i to był wielki dramat i wielki problem. Wszyscy ludzie, którzy przedstawiali nam te platformy, jacyś polscy blogerzy technologiczni, mówili nam, że nie będzie. Tutaj SkyShowtime wyszło naprzeciw i udało im się dopracować tę aplikację i w dniu premiery pojawiła się też na wszystkich telewizorach Samsunga, więc była. Nie było z tym problemu, więc oglądam na telewizorze Samsunga, oglądam na komputerze firmy Apple, oglądam na iPhone'ie i oglądam na Apple TV, który wożę ze sobą, jak jestem gdzieś w jakichś hotelach czy coś, to zawsze mam przy sobie tę przystawkę, żeby sobie gdzieś tam tego mojego huba telewizorowego, tę przystawkę streamingową mieć przy sobie. I rzeczywiście wszędzie ta platforma działa i działa dobrze.
Okej. Okay. To przyjrzyjmy się ofercie, ponieważ to jest tak naprawdę najważniejsze.
Dokładnie tak.
Mamy seriale, mamy filmy, mamy dokumenty, mamy seriale dokumentalne, chociaż ta oferta seriali dokumentalnych nie jest tak bogata jak chociażby na HBO czy na... Nawet na Disneyu jest chyba więcej takich pozycji. No ale dobrze. Proponuję zacząć od tego wabika największego, czyli największego hitu SkyShowtime, a mianowicie serialu Yellowstone. Serial Yellowstone, czyli dziecko Taylora Sheridana, ktoś, kogo my akurat bardzo lubimy, ponieważ jest to aktor i scenarzysta i takim scenariuszem, który on stworzył, a który my obaj uwielbiamy, no to jest Hell or High Water. Nie pamiętam polskiego tytułu.
Dokładnie tak, ja też nie.
I to jest taki... Tak samo, westernowy klimat, współczesny western, rewelacyjny film, serdecznie polecamy, już tam na pewno o nim kiedyś rozmawialiśmy sobie we wcześniejszych odcinkach. No i ogólnie to jest scenarzysta, którego ja bardzo lubię. I ja jestem w tak wielkim szoku, co udało mu się stworzyć na poletku telewizji, ponieważ oczywiście tutaj mamy to dostępne na platformie streamingowej, ale serial Yellowstone był emitowany w Stanach w kablówce. I to jest gargantuiczny hit. No i to był tak gigantyczny hit, że serial Yellowstone doczekał się 5 sezonów, doczekał się 2 spin-offów, w planach są kolejne 2 albo 3. No i robi się z tego takie serialowe uniwersum Marvela, tylko że w wykonaniu Taylora Sheridana. O czym opowiada Yellowstone? To jest takie połączenie, no powiedziałbym, sukcesji z rodziną Soprano, coś w tym stylu. Mamy bardzo bogatą i wpływową rodzinę ze stanu Montana w Stanach Zjednoczonych, czyli Dziki Zachód. Jest to rodzina Daltonów. Głowę tej rodziny, czyli Johna Daltona, gra Kevin Costner i ten serial to był jego wielki powrót do koryta, przepraszam za określenie, ponieważ no, Kevin Costner, wiadomo, na początku lat 90. to była jedna z największych gwiazd, który później przerzucił się na reżyserię, dostał nawet Oscary za swojego Tańczącego z Wilkami i tak dalej, i tak dalej. No i później gdzieś tam pod koniec lat 90., na początku 2000. zaczął już powoli odchodzić do lamusa, no i zniknął. Pojawiał się gdzieś tam na jakichś trzecich, czwartych planach w takich filmach chociażby jak Nowy Superman, Pierwszy Superman z Henrym Cavillem, czy w filmie Hidden Figures, ale no, już nie był tak wielką gwiazdą. No i oto dostał ten soczysty kawałeczek aktorski, czyli właśnie rolę Johna Daltona, takiego Vito Corleone, tej teksańskiej rodziny. Musi sobie radzić ze swoimi wrogami, którzy chcą mu tą ziemię zabrać, czyli to są zarówno przyjezdni, jest takie bardzo ładne określenie, które oni stosują w tym serialu, czyli transplanty, czyli właśnie ludzie chociażby z Nowego Jorku czy z innych części Stanów Zjednoczonych, którzy przyjeżdżają do tej Montany i chcą tam przeszczepić tą kulturę i swój styl bycia, który chociażby widzimy w Nowym Jorku. No i oczywiście wszyscy rodowici mieszkańcy tego stanu, to oni bardzo się temu sprzeciwiają. No i oprócz tego jest jeszcze oczywiście, są rdzenni Amerykanie, którzy też próbują no, odzyskać tę ziemię, ponieważ im się należy, ponieważ to jest ich spuścizna, ponieważ to należało kiedyś do nich, no ale oczywiście to już jest znacznie głębszy temat. John Dutton ma 4 dzieciaków, 3 synów i 1 córkę. Cały ten serial to jest taka właśnie trochę melodramatyczna, trochę sensacyjna, epicka historia o tej rodzinie i o jej wpływach i tak dalej. Troszkę mi się pomyślało o sukcesji w trakcie oglądania, ponieważ John Dutton lubi wszędzie latać swoim helikopterem, a ja się śmieję, że sukcesja to jest taka, To jest taki ród smoka, tylko że zamiast smoków mają helikoptery i prywatną odrzutowcę. Ja powiem tak, jestem po 4 czy 5 odcinkach pierwszego sezonu. No to nie jest moja filiżanka herbaty, jak to się mówi za granicą. Nie jestem jakimś wielkim fanem, ponieważ nie ma w tym serialu dla mnie takiego silnego wabika. Kevin Costner nie jest rewelacyjnym aktorem. Tutaj akurat jest dobrze obsadzony. Jest obsadzony po warunach i faktycznie ta jego persona i ta jego osobowość byłej wielkiej gwiazdy dużo daje temu serialowi. Jeśli chodzi o jego dzieciaki, no to mamy tutaj, chyba najsłynniejszym z nich jest Wes Bentley, którego znamy z American Beauty przede wszystkim i który też gdzieś tam zniknął po tym filmie. I on jest dosyć ciekawy. Mamy także Luka Grimesa, czyli chyba takiego... taką największą gwiazdę, która wypłynęła z tego serialu, nową, świeżą, młodą, przystojną i tak dalej. Jest też Kelly Reilly, która gra córkę. No i ja muszę powiedzieć, że ona jest chyba największym powodem, dla którego nie chcę dalej oglądać tego serialu, ponieważ ja nie mogę na nią patrzeć. Ona mnie koszmarnie irytuje. Jej metoda aktorska jest tak toporna i tak grubą krechą jest to określone, że no po prostu ciężko mi to zaakceptować. Jest to wręcz karykaturalna rola dla mnie.
Jeżeli chodzi o karykaturalność, to już rozmawialiśmy o tym z Piotrem, zanim zaczęliśmy ten odcinek, że na razie takim charakterystycznym stylem dla tej platformy jest właśnie to przerysowanie. I te produkcje rzeczywiście mają tego całkiem sporo z jakiegoś powodu. Nie wiem, o tym sobie jeszcze dzisiaj porozmawiamy. Jak wszedłem ci w słowo, to już skończyłeś. O tym mogę teraz ja się wypowiedzieć.
Jeszcze tylko chcę powiedzieć a propos spin-offów, że ten serial, ponieważ okazał się tak dużym sukcesem, jeśli nie chcecie oglądać 5 sezonów Yellowstone, które obecnie są dostępne, ten serial jeszcze się nie zakończył. Brakuje drugiej połowy 5 sezonu, ale... po tej drugiej połowie ten serial zostanie zakończony, ponieważ był konflikt za kamerą pomiędzy Costnerem a Taylorem Sheridanem. Tam duże ega się starły ze sobą. Jeśli natomiast nie chcecie oglądać tych 5 sezonów, to są 2 spin-offy. Pierwszy to jest 1883, natomiast drugi spin-off to jest 1923 i w tym drugim gra Harrison Ford oraz Helen Mirren. I to są prequele. Mhm.
Tak. Ja jeszcze chcę wrócić do Taylora Sheridana, który jest absolutną dominantą w tym momencie seriali, które mają miejsce na Sky Showtime, ponieważ jednym z seriali, o którym chcę wam powiedzieć, to jest Tulsa King, który też został napisany między innymi przez Taylora Sheridana, ale Taylor Sheridan jeszcze napisał i wyreżyserował Major of Kingstown z Jeremym Rennerem, też to dosyć głośny serial, ale wracając do Tulsa King, ponieważ to było takie dosyć duże wydarzenie, bo osoby, które stoją właśnie za tym serialem, no to jest nie byle kto, bo chociażby właśnie Sheridan, już powiedziałeś o jakie między innymi właśnie Hell or High Water czy Sicario, to są filmy, które napisał, ale popełnił ten scenariusz jeszcze z jednym bardzo ciekawym scenarzystą, czyli z Terrencem Winterem. Terrencea Wintera możemy znać, ty go możesz znać, chociażby między innymi z takiego filmu jak Wilk z Wall Street, ale on popełnił taki serial i wyreżyserował jak Rodzina Sopranos, czy chociażby Broadwalk Empire. Więc jest to facet, który o tej mafii całkiem sporo wie i... no i mieli dosyć duże zaplecze, jeżeli chodzi o materiały źródłowe. Ale czym w ogóle jest Tulsa King? To jest opowieść Dwighta Manfrediego, który jest grany przez Sylwestra Stallona, który już jest ponad 70-letnim facetem, który wychodzi z więzienia po 25 latach odsiadki w więzieniu za morderstwo. No i wraca do nowego współczesnego świata, który już nie wygląda tak jak kiedyś. Te wszystkie mafijne konszachty, on był kapo, w jakiejś, jak się nazywa ta...
Cosa Nostra.
Tak, on był kapo w Cosa Nostrze. No ale wraca, są nowe, oczywiście jego główny Don Corleone, ichniejszy, funkcjonuje, no ale on już oddał władzę swojemu synowi. No i dostaje informację, że on teraz musi się przenieść do Tulsy, Oklahoma, żeby tam założyć działalność mafijną i żeby tam się odnalazł. No i mamy tego, no, już wieloletniego aktora, który, muszę wam powiedzieć, nie spodziewałem się, że aż tak mi się to będzie przyjemnie oglądało. To jest naprawdę rasowe kino gangsterskie z dobrym głównym bohaterem, który ma dobre powody i fajne jest to zestawienie nowego ze starym. Faceta, który dopiero odkrywa, czym w ogóle jest telefon komórkowy, że potrzeba mieć odnowione prawo jazdy, że trzeba się jakoś w tej społeczności odnaleźć, że marihuana jest zalegalizowana, więc jest bardzo dużo sytuacji takich, które my już znamy, wiemy, jak wygląda współczesny świat, ale jak on może wyglądać oczami faceta, który został uwięziony 25 lat temu, który znał tylko przemoc, agresję i musi się w tym wszystkim odnaleźć? Nie powiedziałbym, że jest to niebywale napisane, mając za sterami takich zdolnych ludzi, którzy znają temat. No wiesz, oglądając takie Broadwalk Empire czy Rodzinę Sopranos, to oglądamy naprawdę fantastyczną rzecz, kawał dobrego scenariusza. Tutaj ten scenariusz, nie wiem, czy to ze względu na talent Sylwestra Stallone, jest niedużo tego słowa. Wręcz bym powiedział, że jest dosyć ascetycznie to zrobione. I te odcinki są dosyć proste, one są dosyć krótkie też, bo to są 30-kilkuminutowe odcinki. Tych odcinków nie jest też dużo, bo sumarycznie jest chyba 9. Ale to jest rzecz, którą na pewno bym wam polecił. W sensie nie bałbym się, żebyście usiedli i obejrzeli, żebyście nie mieli do mnie pretensji. Zresztą też to jest serial, który został nam polecony przez jednego z naszych patronów.
Tak, to żeby nie było, ja nie odradzam Yellowstone. To jest dobry serial i to jest serial, który jestem pewien, że dla wielu naszych słuchaczy może być bardzo wysoko stawiany w rankingu serialowym. Po prostu jakby nie działa na mnie. Brakuje jakiegoś takiego magicznego elementu w tym, co by mnie przyciągało. Nie jest to jakoś rewelacyjnie napisane. Jest bardzo solidnie napisane. To jest bardzo solidna robota, także filmowa, jakby realizacyjnie to jest bardzo ładnie zrobione. Co do aktorów już się wypowiadałem. Dla mnie chyba największym wabikiem tego całego uniwersum jest świat, który jest przedstawiony, ponieważ jeśli jesteś fanem Dzikiego Zachodu i westernów, to myślę, że warto zajrzeć do tego współczesnego westernu i to akurat Sheridanowi udaje się bardzo, bardzo dobrze i myślę, że to też stoi za wielkim sukcesem tych wszystkich jego seriali, że on zaproponował właśnie współczesny western, czyli coś, co w Stanach Zjednoczonych jest, no na pewno ma niesamowite wzięcie i była wielka potrzeba, aby tego typu historię osadzoną w takim świecie, w takiej Ameryce, którą no jednak ostatnio nieczęsto widujemy na ekranie, no jednak to widać, że była taka potrzeba, żeby to zobaczyć.
Ja akurat Yellowstone nie widziałem, więc to jest przede mną, ale zauważyłem jeszcze taką jedną rzecz, którą Sky Showtime ma, przez to, że rzeczywiście oni wywodzą się z tego Showtime'u, te seriale, i to jest jednak dosyć silna przeszłość i dosyć duże doświadczenie w produkowaniu tego typu materiałów, to te nowe produkcje też są przesiąknięte serialem. My jesteśmy teraz przyzwyczajeni do produkcji typu HBO, Netflix niekiedy ma takie produkcje, nie zawsze, chociaż zaczynali od takich produkcji typu House of Cards, gdzie rzeczywiście gubimy tę serialowość, a bardziej oglądamy film pocięty na party. Na platformie Sky Showtime wracamy do serialowości. Bardzo mocno czuć, że to jest serial i ciężko jest powiedzieć, że oglądamy film pocięty na party. To są źle zmontowane materiały po prostu. Są zmontowane jak serial.
No dobrze, ale co możemy zaoferować naszym słuchaczom, którzy nie chcą westernów, nie chcą gangsterki na Dzikim Zachodzie?
To złożyć propozycję nie do odrzucenia.
Okej, teraz przechodzimy do tego. Dobrze, czemu nie? Czemu nie? Słuchajcie, nasz odcinek o historii powstania Ojca Chrzestnego cieszył się dosyć dużą słuchalnością i dużo pochwał zebraliśmy za to i się podobało. I zresztą nam też się podobało, ponieważ bardzo przyjemnie się rozmawia na temat tak rewelacyjnego filmu.
Zresztą rewelacyjnego filmu, ale również też mieliśmy materiał źródłowy, z którego mogliśmy korzystać, czyli książki Leave the Gun, Take Cannoli. No i słuchajcie, no i powstał serial. Serial, który nazywa się The Offer.
Złożę propozycję nie do odrzucenia. No właśnie, serial o powstawaniu Ojca Chrzestnego. Serial, który nie jest oparty na książce Marka Silla, z której my korzystaliśmy. Serial jest produkowany i maczał w nim palce Albert Ruddy, czyli jeszcze żyjący producent Ojca Chrzestnego. I to bardzo w tym serialu
bardzo
czuć.
Oj, jakim on jest bohaterem niebywałym. Jaki to jest człowiek, który jest w stanie przezwyciężyć wszystkie okoliczności losu. W tym serialu oczywiście tak to zostało zobrazowane, że jest to człowiek, no, prawie że nieskazitelny.
Tak.
To jest Miles Teller, który też partycypuje w produkcji tego serialu, więc musieli tam chłopaki dogadać. Słuchaj, sypniemy tutaj kasę, ale przedstawimy to w taki sposób, przepraszam, że mówię głosem Corvina Mikke, z jakiegoś powodu.
Ale bardzo podobny głos właśnie do tego, który proponuje Miles Teller jako Ruddy.
To jest, od razu możemy sobie od tego zacząć, bo historia jaka jest, no, albo wiemy, albo nie wiemy, ale od tego jest książka Marka Silla, którą możemy zobaczyć, którą możemy przeczytać i ona przedstawia, wydaje mi się, że dosyć obiektywny obraz tak. tego, co tam się mogło wydarzyć.
I dokładniejszy.
I dokładniejszy. A tutaj mamy, widzicie, od razu wam powiem, to nie jest dobry serial. To jest serial bardzo pocztówkowy,
tak.
opowiadający bardzo krótkie skrawki przeplatane absolutnie nie mającymi żadnego znaczenia historiami w produkcji Ojca Chrzestnego, który jest... Te pocztówki są przesiąknięte karykaturą. Tam nie ma żywych i prawdziwych postaci. Prawie nie ma, bo rzeczywiście kilka takich sytuacji się zdarza.
Dla mnie ten serial to jest taka sztampowa biografia hollywoodzka. Oni zrobili z tego piękną historię od zera do bohatera. Siłą Ojca Chrzestnego i powstawania Ojca Chrzestnego było to, że Francis Ford Coppola był człowiekiem spoza systemu hollywoodzkiego i on wszedł do systemu hollywoodzkiego i rozsadził go od środka.
A tu jest taką ciapą
Natomiast
Francis Ford Coppola.
Ten serial to jest system hollywoodzki. To jest serial zrobiony w systemie hollywoodzkim, tak jakby to stare Hollywood, tak jakby ci ludzie, z którymi walczył Francis Ford Coppola, mieli zrobić ten serial, zrobili dokładnie taki serial.
Ja mam wrażenie, rozmawialiśmy sobie już o Albercie Radim, który no, jest tutaj główną postacią. Ja mam wrażenie, że ten serial został napisany tylko i wyłącznie po to, żeby nam pokazać, że Radi jest w stanie rozwiązać każdą sytuację i że to jest serial właśnie o rozwiązywaniu, rzucanych kłód pod nogi, bo cokolwiek się dzieje, nawet nie widzimy powodów tego. Tak jak mieliśmy przewspaniale u Silla napisane, jak wyglądał ten stworzenie tych związków przez Colombo i rzeczywiście tamta historia była bardzo soczysta i dostawaliśmy bardzo dużo faktów i ciekawostek. Tutaj to jest wrzucone do 2-3-minutowej sceny, gdzie mamy jakiś wiec i informujemy tylko o tym i jakby te rzeczy nie miały żadnego znaczenia. A to naprawdę była realna groźba, że ten film się nie wydarzy. Przedstawiają nam tutaj grozę walki z mafią, że zostawiają tylko szczura na poduszce, ale to nie ma tutaj żadnego znaczenia fabularnego, bo radio odbiera telefon i mówi, załatwię to. I w następnej scenie to jest załatwione i nic się złego nie wydarzyło, nic się złego nie dzieje. Te emocje są takie sztuczne, a poza tym karykatury. Pojawiają się postaci, które bardzo dobrze znamy. Z jakiegoś powodu twórcy stwierdzili, słuchajcie, wy ich tak dobrze nie zagracie. Przerysujcie ich.
I to
Przerysujcie ich, zagrajcie sobie, jakby to był sitcom troszeczkę. Zaszalejcie. I to jest tak nieznośne i tak nieprawdziwe, jakbyśmy oglądali kabaret.
To jest dziwna równowaga w tym, ponieważ ta rola, która najbardziej nam obu się podobała w tym serialu, to jest właśnie rola Matthew Goody'ego jako Roberta Evansa, czyli gigantycznej legendy Paramountu, który no, to jest człowiek legenda i zresztą on się kreował jako legendę. Jeśli jest jakaś taka sztampa na temat producentów hollywoodzkich, którzy mają swój styl i tak dalej i są niesamowicie smooth i jedwabiści i są też rekinami i są bezwzględni, no to to jest właśnie Robert Evans. I Matthew Goody, on wywiązał się ze swojego zadania znakomicie, ponieważ on zrobił mega przerysowaną postać.
On jest leciutki w tym. I to nie jest sztuczne. I rzeczywiście jego się ogląda dobrze, ale takie postacie jak chociażby Giovanni Ripsi, czyli Joe Colombo, no to już jest taka sztampa.
Ja nie jestem w stanie zrozumieć, jak to w ogóle mogło przejść w chwili obecnej w naszych poprawnych czasach, gdzie jakiekolwiek akcenty i robienie chociażby Włochów właśnie w ten sposób, ta kontrowersja związana z głosem Mario przy wielkim hicie, jak się okazało, czyli nowej animacji Mario i tak dalej. Ja się dziwię, że taka sztampa, jaką prezentuje Giovanni Ribisi, bardzo dobry aktor, no to to jest sketch SNL-a, to co on robi. I to w ogóle ta postać nie ma w sobie żadnej grozy, nie ma w sobie żadnej prawdy. To jest karykatura pełną gębą.
Ale wszyscy to robią, chociażby Anthony Ippolito, który gra Al Pacino. W momencie, kiedy pojawia się Al Pacino, gdzie przedstawiają go jako w ogóle człowieka, który by tylko jadł i który weźmie rolę za to, że kupią mu 3 desery, to jest... I gra to w ten sposób, że... No, nie, nawet nie jakoś tak dziwnie, jakoś strasznie. Patrzysz na faceta, który jest dosyć podobny, nie można powiedzieć, że nie, ale kazali mu stworzyć głosem tak dziwną postać, jakiegoś faceta z jakimś spektrum autyzmu, który sprzedaje się za 3 desery. To jest jakieś strasznie, strasznie głupie zabiegi, bo przez to odbierają prawdopodobność tych sytuacji. Nie oglądać się tego z myślą, kurczę, ale oni mieli przygodę, jak to tworzyli, tylko, że jak tacy idioci, przepraszam, mogli do czegokolwiek dojść.
Tak, no i przez to, że jest to serial opowiedziany z punktu widzenia Radiego, no to mamy mało tych aktorów. No jednak jeśli chcieliście dowiedzieć się, jak Al Pacino stworzył postać Michaela Corleone, albo jak Vito Corleone w interpretacji Marlona Brando, jak to się wydarzyło i jak to doszło do skutku, czy jakakolwiek inna, to jest fenomenalnie zagrany film, Ojciec Chrzestny oczywiście, to nie dostaniecie tego w tym serialu, ponieważ to jest z punktu widzenia Radiego, to jest laurka dla niego i w związku z tym więcej będziecie mieli zakulisowych machinacji, które mogłyby być ciekawe, gdyby nie to, że zostały przedstawione w bardzo laurkowaty sposób.
Znaczy, dla mnie jedną z głupszych rzeczy tego serialu to jest taki pomysł, wyjście scenariuszowe na pomysł, że bierzemy sceny z Ojca Chrzestnego, które bardzo dobrze znamy, które scenarzysta próbuje rozpisać na to, żeby w jakich okolicznościach one zostały wymyślone. Czyli jak jest tym wielkie wystąpienie tam Francisa Forda Coppoli w tym serialu, który mówi, że to jest walka jasności z ciemnością, on tu musi wejść w tym garniturze, że to reprezentuje... To są głupoty.
Tak.
Głupoty nic nieznaczące tak naprawdę.
Ale to jest też taka sztampa, ludzie myślą, że tak właśnie powstają filmy, że takie rewelacyjne, wybitne dzieła, które są tak przemyślane, że one właśnie tak powstają, że ludzie rozmawiają w taki sposób na planie, że to jest walka ciemności z jasnością. To nie ma nic wspólnego, to tak nie wygląda. To jest zupełnie nieprawdziwe. I to jest jedna wielka karykatura.
Choć trzeba przyznać, że naprawdę wybrali podobnych aktorów do swoich, wiesz, pierwowzorów. I tak się na nich patrzy, masz takie oczy, okej, rzeczywiście widzę to, no ale niestety wszystkie głosy, które zostały dopasowane, wybijają. Słuchaj, no, można obejrzeć, to nie jest tak, że wam jakoś super bardzo odradzamy, tylko no, nie będziecie... Lepiej przeczytać książkę Silla.
Ja poleciłem ten serial mojemu ojcu, ponieważ wiem, że mój ojciec nigdy tej książki nie przeczytał. Hmm. Uwielbia Ojca Chrzestnego i on na pewno będzie się świetnie bawił na tym serialu.
No dobrze, a teraz przejdźmy do następnego serialu, który mieliśmy okazję zobaczyć. Oczywiście tutaj takie małe sprostowanie. To nie jest tak, że... Ostatnio oglądamy tylko Sky Showtime, chcieliśmy obejrzeć wszystko, żeby jak najwięcej wam powiedzieć. Staraliśmy się obejrzeć rzeczywiście jak najwięcej. Nie wszystkie seriale udało nam się obejrzeć do końca. Staraliśmy się oglądać co kilka odcinków każdego z nich, więc wybaczcie nam to, że czegoś nie wspomnimy o jakimś finale, bo bardzo możliwe, że niektóre z nich warto obejrzeć do końca. W każdym razie, przechodzimy do serialu Funny Women.
Kolejna polecajka naszego słuchacza. I bardzo dziękuję, że tą polecajkę nam dałeś. Nie wrzuciłbym tego sam z siebie. Jakby przegapiłbym ten serial, przeleciałbym na liście go i w ogóle nawet bym mój wzrok na nim nie zatrzymał się na dłużej niż kilka sekund.
Tak, wydaje mi się, że sukces tego serialu jest podpięty pod to, że jest to oparte na dobrym materiale źródłowym. Jest to na podstawie powieści bestsellerowej Funny Girl napisanej przez Nicka Hornbiego. No i co? O czym to opowiada? Opowiada o dziewczynie. Tytułową Funny Woman jest Barbara Parker, która pochodzi z Blackpool i została tam mistrzynią piękności, królową piękności. Tak się zaczyna serial, że ona rezygnuje z tego wielkiego wyróżnienia, bo wie, z czym to się wiąże, że od teraz będzie tylko przedmiotem i będzie fantastyczną kobietą, która nie ma nic do powiedzenia, która tylko ma wyglądać i będzie udzielała milion wywiadów i będzie łakomym kąskiem dla oka każdego faceta dookoła. Ten serial bardzo jasno stawia sprawę przedmiotowego traktowania kobiet i on bardzo mocne stanowisko zabiera, jak bardzo się to nie podoba i to jest, tu wszystko jest w porządku, no ale ta nasza Barbara wyrusza w świat, wyrusza do Londynu, żeby odnaleźć siebie, żeby odnaleźć swoją pasję, no i ta pasja doprowadza ją różnymi przypadkami do świata telewizji, świata serialu. Ona jest ogromną fanką Lucy Bell, więc chce być też dziewczyną z serialu, no i do takiego serialu ostatecznie trafia. Nie chcę wam też spoilerować, bo tutaj rzeczywiście jest dużo tego. Rozmawialiśmy sobie o Lucy Bell jakiś czas temu, rozmawialiśmy o filmie, nie pamiętam teraz tutaj, Lucy Bell grała Nicole Kidman, jak ktoś, Lucy i Desi to się chyba
nazywa. Being the Ricardos.
Being the Ricardos. No i co ty myślisz o tym serialu? Wracając do tego, że rozmawialiśmy o karykaturach przed
Uważam,
chwilą.
Że tutaj w tym serialu lepiej się to sprawdza, ponieważ on jest bardzo silnie osadzony w okresie, w którym się rozgrywa, czyli w latach 60.
Dokładnie tak.
Jest to bardzo fajnie przedstawione. Ja osobiście mam wielką przyjemność z oglądania scenografii, przede wszystkim z oglądania tapet. Wiesz, że ja uwielbiam tapety. Tak. I oglądanie tych tapet w tych mieszkaniach to jest dla mnie zupełnie inny poziom przyjemności z oglądania serialu. No i oczywiście cała stylowa, ale także w warstwie filmowej są tam fajne myki montażowe, jest dzielony ekran, są takie fajne przerywniki w samym środku. Coś, czego już żaden serial nie robi, czyli że jest przerwa na reklamę i przed tą przerwą i za tą przerwą jest taka plansza graficzna z logiem Funny Woman i z jakimiś tam ruchomymi grafikami w stylu lat 60., które fajnie nadają temu wszystkiemu klimat. I w związku z tym, że to jest tak mocno stylizowane, ta lekka karykatura, chociaż nie nazwałbym tego karykaturą, to jest troszkę taki kiczyk.
Tak.
Taki bardzo przyjemny, słodki, miły kiczyk.
Ja od razu chcę powiedzieć, że dla mnie zawsze będzie plus 5 przez to, że to jest brytyjska produkcja. Coś może być naprawdę złe, ale że jest to wyprodukowane przez Brytyjczyków, to od razu jest lepsze. Oni to dobrze grają, bo to jest bardzo dobre aktorstwo. Chociażby Rupert Everett, który gra Briana Debenhama, czyli tego agenta, który jest fantastyczny. Mamy obleśnego starego dziada, który... No, fantastyczna rola. Nawet nie wiem, czy nie najlepsza rola, chociaż nasza tytułowa bohaterka, czyli Barbara Parker / Sophie Straw, grana przez Gemma Arterton, która jest prześliczna.
Jest przepyszna.
I jest idealnie dobrana właśnie do tego, żeby wrzucić ją w ten świat tej przemiany właśnie tych lat 60., gdzie dominowali faceci, gdzie kobiety były obsadzane w rolach kurdomowych, które mają tylko podrzucać tekst, które nie mają nic do powiedzenia i że to nie może być przebojowa dziewczyna, że przebojowe dziewczyny trafiają raczej do domów uciech albo będą tańczyły w Soho na róże czy jakieś tam...
Z piórkami.
Dokładnie tak. A jednak... Wchodzi tam dziewczyna, która próbuje przetrzeć pewien szlak, utorować pewną drogę, pokazać, że kobieta też może mieć poczucie humoru i może je pokazywać, może być gwiazdą kinową wynikającą z tego, kim jest, a nie z tego, jak ją widzi społeczeństwo.
Tak, i tu muszę oddać sprawiedliwość temu serialowi, że nie robią tego topornie, że to nie jest bohaterka kreowana na ikony, na bohaterkę. Mhm. To jest bardzo nieporanna,
tak.
Bardzo ślamazarna.
Tak.
Bardzo nieogarnięta młoda dziewczyna.
Absolutnie.
Która czasami masz ochotę krzyczeć na ekran, jak ona zaspała na pierwsze czytanie i tak dalej. To miałeś takie, jeju, co ty robisz, tak. Dziewczyno, to jest twoja szansa. Ale z drugiej strony to jest bardzo urocze, że oni nie idealizują tej bohaterki, że ona ma swoje wady.
Jest bardzo ludzkie.
Jest bardzo ludzkie i jej charakter, i mówię tutaj o aktorce, ona dźwiga cały ten serial na swoich barkach. Wydaje mi się, że z jakąkolwiek inną aktorką, mniej charakterną, mniej uroczą, i mniej przykuwającą uwagę na ekranie, ten serial nie byłby takim hitem.
Ale jest coś w tym, co mówisz, dlatego że ten brak wyidealizowanej tej postaci sprawia to, że łatwiej się z nim jest zidentyfikować. Ja mam bardzo dużo takich znajomych. Jak studiowałem, znałem bardzo dużo uroczych dziewczyn, moich koleżanek ze studiów, które właśnie tak się zachowywały. To nigdy nie było, jestem perfekcyjna od urodzenia, wiesz, od wstania z łóżka, od razu pędzę na casting, jestem genialną aktorką. Nie, no to jest właśnie sytuacja, zaspałam, ochlapał mnie samochód, zabalowałam dzień wcześniej, scena właśnie, o której mówisz, że ona budzi się w wannie pijana, jeszcze i biegnie na, ma życiową szansę. No wiadomo, raczej... Wiemy, że musimy się położyć wcześniej spać, ustawić budzik i nie szaleć, ale no, kto z nas tak robi, będąc młodym i roztargnionym? Po prostu bawimy się. I ona się w tym serialu bawi i z tego wynika jej postać. To jest powód jej postaci. Bawię się. Tak. Lubię się bawić.
I ta potrzeba zmiany kultury i zmiany podejścia do kobiet, to nie jest jakaś, wiesz, taka... To jest coś bardzo naturalnego w niej. Ona nie robi tego na siłę. To nie jest po prostu idea, za którą ona dąży.
Zjedzenia. Jest absolutnie do zjedzenia i rzeczywiście ten serial też nie jest, chociaż dostaliśmy tutaj, to jest też polecajka od naszego patrona, nie wiem, czy to już wspominałeś na początku, chyba tak. Mateusz zresztą, który nagrywał z nami odcinek, Mateusz Czyra, pozdrawiam cię serdecznie. Machnąłem ręką, nie widzisz tego, ale teraz macham cały czas.
Macha cały czas.
Napisałeś, że zjadłeś go momentalnie i że bardzo
znowu
ci się
macha.
Podobał. Tak, macham cały czas znowu.
Znowu.
Że cię porwał. To nie ten guzik. Też nie, nieważne, że porwał cię.
Musimy
bardzo.
Musimy się zamienić miejscami przy następnym odcinku.
A który
nie
to jest
możesz,
guzik?
Nie możesz, który?
Ten.
Okej. Okay. Konrad przestał machać, Mateusz, jakby
tak.
Co?
W każdym razie mnie aż tak ten serial nie porwał. Skończę go, bo jestem ciekawy, jak się potoczą losy naszej głównej bohaterki. Jestem na 4. odcinku, zostało mi jeszcze 2.
Ja skończę ten serial, ale z tego powodu, że ja lubię ten świat, ja lubię ten klimat i to jest bardzo przyjemna odskocznia od naszej współczesności. Nie wspomniałeś, powiedziałeś, że to jest na podstawie powieści Nicka Hornby'ego. Nick Hornby, my powinniśmy bardzo lubić tego autora. Ty powinieneś go lubić za Był sobie chłopiec. Mhm. Ja go uwielbiam za Brooklyn, czyli za film z Saoirse Ronan. Na pewno źle powiedziałem jej imię.
Nie, bardzo dobrze. Saoirse.
I to jest mój ciepły kocek, którym się okrywam. Ja ten film kocham. Uwielbiam. Była sobie dziewczyna, też film, który jest bardzo wysoko stawiany wśród wielu, 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 wielu osób. Przeboje i podboje, bardzo uroczy film z Johnem Cusackiem, czyli to jest właśnie taki autor, który pisze dokładnie takie produkcje. I wydaje mi się, że w formie serialowej to jest chyba jeszcze bardziej wdzięczne niż przy filmie i dlatego ja bardzo chętnie do tego ciepłego kucyka, jakim jest ten serial, będę wracał, aczkolwiek to nie jest moje poczucie humoru i jest w tym troszkę tego właśnie kiczyku, ale jest to bardzo przyjemne i to jest chyba jedna z najprzyjemniejszych pozycji, jakie obejrzałem na Showtime, to muszę przyznać.
No, ja tu jeszcze chciałem powiedzieć, bo przecież nie samymi nowościami człowiek żyje, że Sky Showtime to jeszcze dosyć spore zaplecze starych seriali, które możemy zobaczyć. I ja się bardzo cieszę. Wspominałem o tym, nie pamiętam czy tobie akurat, bo zaraz przejdziemy sobie do tego, co jeszcze jest do zobaczenia, nie tylko ich rodzime produkcje, ale chociażby, słuchajcie, jestem ogromnym fanem showtime'owego serialu Californication, który zjadłem, jak był na Netflixie i zachwycałem się. Davidem Duchownym. Potem ten serial na bardzo długo zniknął, nigdzie go nie można było zobaczyć. Chciałem go sobie zamówić na płycie, ale też jakoś nim byłem, nie usiadłem i nigdy tego nie zrobiłem. I bardzo się ucieszyłem, bo wiedziałem, że ten serial na tej platformie się pojawi i rzeczywiście teraz sobie to Californication odświeżam i rzeczywiście miałem rację kiedyś, że go oglądałem i nie zmienił mi się gust, cały czas mi się tak samo podoba.
No, na Sky Show tam jest też dostępne Downton Abbey, czyli moja piłeczka. Nie wiem, czy już to mówiłem, ale... Ja chciałbym być sługą, to jest moja praca marzeń. Ja chciałbym być sługą w takim domu i chciałbym być kamerdynerem czy kimkolwiek. Po prostu to jest
ja wiem, że to był cudowne. W którymś momencie jakiś niebywały fenomen i ludzie oglądali, zasiadali przed telewizorami, żeby wspólnie podziwiać to, co się dzieje na ekranie. Nigdy nie widziałem ani jednego odcinka.
Za to chcę powiedzieć, co jest na Showtime'ie i mam nadzieję, że nasza patronka nas słucha, ponieważ kiedyś wszczęła alarm na naszej radzie programowej. I napisała, że pomocy, ja uwielbiam serial Superstore, ale zniknął z platformy chyba z Amazona i próbuję go sobie kupić na fizycznym nośniku, żeby już nigdy więcej nie stanąć w obliczu tej sytuacji, że ktoś zabiera mój ukochany serial. Otóż informujemy oficjalnie, że wszystkie sezony Superstore są dostępne na platformie Sky Showtime, czyli warto wykupić tą subskrypcję, jeśli jest się fanem tego serialu, a wiem, że jest sporo fanów tego serialu.
Jest jeszcze jeden serial i jakiś czas temu, niedawno, pytali mnie moi znajomi, których już znacie, bo tutaj poruszałem temat, czyli Piotr Bondyra i Dorota Bzdyla. Moi serdeczni przyjaciele pisali do mnie, bo wiedzą, że mam jakieś tam kilka produkcji na moich półkach i pytali, Konrad, czy ty masz Twin Peaks na swojej półce serialowej? Mówię, nie mam, bo nie jestem fanem. No i mówi, no bo tego nigdzie nie ma, chyba musimy sobie kupić. No i słuchajcie, jak za dotknięciem czarodziejskiej różdżki, dosłownie chyba z tydzień później pojawiła się platforma Sky Showtime, na której oczywiście Twin Peaks jest dostępne w całej okazałości.
Twin Peaks było dostępne na HBO, ale stamtąd zniknęło właśnie z powodu Showtime. Bardzo się cieszę, ponieważ ja uwielbiam oryginalny Twin Peaks. Uważam, że jest to jeden z najważniejszych seriali, jakie kiedykolwiek powstał.
No słuchajcie, już niedługo tu wam zdradzimy. Zbliża się odcinek, w którym będziemy rozmawiali o najważniejszych serialach, które zobaczyliśmy w naszym życiu i które chcielibyśmy wam polecić, więc no już podejrzewam, że Twin Peaks tam się pojawi na twojej liście.
Oczywiście, że tak. Czy jesteś fanem Frasera?
Nigdy nie widziałem.
Ja też nie, ale jest. Jeśli ktoś jest, to informujemy, jest na Sky Showtime serial Fraser, a wiem, że takie seriale stare, wielosezonowe, które można oglądać latami, to one są jednym z największych wabików do takich platform streamingowych. Zresztą tak samo The Office jest na Sky Showtime, kolejny taki wabik. Mamy też Biliony, mamy Dextera też, proszę bardzo. Jest nowa wersja Magnum P.I., czyli bardzo słynnego, kiczowatego serialu z Davidem Hasselhoffem. No, to jest wersja nowa.
Jest Prawo i Porządek.
Jest Prawo i Porządek, czyli... Wydaje mi się, że jednak muszę polecić ojcu tą platformę, ponieważ oni z mamą uwielbiają Prawo i Porządek. No i to są właśnie faktycznie takie seriale, wiadomo, jak chce się coś obejrzeć i przeglądasz tą ofertę, przeglądasz, nie możesz się na nic zdecydować, co wybierzesz to, co wiesz dokładnie, co dostaniesz, czyli tą taką sztampową formę, powtarzalną, non-stop. I właśnie Prawo i Porządek jest kolejnym takim serialem.
Mamy tu dużo CSI, czy jak to tam się nazywa, i pełno takich krótkich, kryminalnych opowiastek. Moja siostra, jak było to na platformach streamingowych, to oglądała to notorycznie, bo to są takie seriale, które puszczasz, nie musisz na nie patrzeć.
Zapomniałem wspomnieć, ale to dlatego, że widziałem tylko pierwszy odcinek. Zacząłem oglądać serialową wersję Pozwól mi wejść. Zacząłem oglądać, ponieważ kocham szwedzki oryginał, nie mówię o amerykańskim remake'u. Ten oryginalny szwedzki film, nie wiem gdzie on jest dostępny, ale obejrzyjcie, ponieważ to jest arcydzieło. I uwielbiam ten pomysł na film o wampirach. I byłem ciekawy, co zrobią w formie serialowej. Jak na razie jestem trochę pół na pół, jestem zadowolony z niektórych myków, które wrzucili. Widać bardzo, że rozbudowują to pod kątem serialu, czyli dorzucają jakieś nowe wątki i rozszerzają wątki, które znamy z oryginalnego filmu. Oczywiście akcja dzieje się w Stanach Zjednoczonych. Niektóre są, wydaje mi się, trafione bardzo, niektóre bardzo, bardzo nie. Ale pierwszy odcinek kończy się w taki sposób, że miałem, o wow, nie myślałem, że będą mieli odwagę pójść w tę stronę i jestem dobrej myśli, na pewno będę oglądał dalej i jeszcze na swojej liście, ale nie zdążyłem już tego nadrobić. Jeśli ktokolwiek z was, drodzy słuchacze, to widział, to dajcie znać, czy się podobało, a mianowicie serial American Gigolo z Joem Bernthalem w roli głównej, a ja tego aktora od ostatniego roku po prostu uwielbiam.
No ja jeszcze zacząłem, co prawda bardzo krótko, ale zacząłem oglądać serialową wersję Grease, Rise of the Pink Ladies i sobie pomyślałem, a zobaczę, ciekawe, bo jestem fanem filmu, więc mówię, co tu się będzie działo. No i powiem wam, bardzo to jest młodzieżowy serial. Bardzo jest to musicalowe i takie przebojowo musicalowe i jest takie granie musicalowe, więc nie kupiło mnie to przez pierwsze 15-20 minut seansu, aczkolwiek dam jeszcze szansę i postaram się te 2-3 odcinki zjeść. Zobaczymy, może w polecajkach za tydzień powiem wam o tym trochę więcej, ale nie miejcie do mnie pretensji, jeśli tego nie zrobię.
No ale dobrze. Seriale serialami. Jaka jest oferta filmowa?
No proszę państwa, tak jak już powiedziałem wcześniej, ta platforma streamingowa składa się z ogromnych domów produkcyjnych, takich jak Universal, jak Paramount, jak chociażby DreamWorks, Paramount Pictures i słuchajcie, rzeczywiście można tam znaleźć nie lada smaczki. I czym jeszcze reklamowała się ta platforma streamingowa? Reklamowała się tym, że będą mieli dosyć nowe filmy kinowe i rzeczywiście te filmy kinowe się pojawiają. Weszli do Polski z taką ofertą, jak chociażby Top Gun Maverick, czy ten nowy film właśnie z domu Downton Abbey. Ten film pełnometrażowy. Mamy takie filmy jak Podpalaczka, Wiking.
Z klasyków jest dosyć dużo. Mamy całą kolekcję Indiana Jonesa, mamy całą kolekcję Ojca Chrzestnego. Fani Star Treka znajdą wszystkie filmy. Nie wiem, czy seriale też są dostępne, wszystkie Star Treka. Zaraz to sprawdzimy. Jest cała kolekcja Mission Impossible, co myślę, że w tym roku ludzie będą chcieli wracać do tej serii, a jest co oglądać.
Tak. Powrót do przyszłości. Krzyk.
Mumia. No, sporo. Sporo naprawdę takich fajnych pozycji, do których chętnie się wraca. Ja chciałem tutaj wspomnieć o dwóch filmach, które widziałem z takich nowości, z nowych propozycji na tej platformie. I obydwie pozycje chciałbym polecić, ponieważ wydają mi się ciekawe i wydają mi się bardzo przyjemnymi oglądajłami. Pierwszy film jest to film Skrytka. Jest to film z Markiem Rylansem. Akcja Skrytki rozgrywa się w latach 50. w Chicago. Czyli wiadomo, gangsterka. Ale głównym bohaterem jest krawiec, którego gra właśnie Mark Rylance. Idealnie obsadzony aktor w idealnej roli. Jeśli widzisz Marka Rylansa, to od razu mówisz, krawiec. To on ma to coś w sobie. On ma swój mały sklepik, w którym szyje garnitury. Tak się składa, że w tym sklepiku jest też skrytka, w której mafiozi korzystają. Oni tam wymieniają się korespondencją mafijną w tej skrytce, albo nie wiem, może podrzucają koperty z pieniędzmi. Tak do końca nie wiem, co w tych kopertach się znajduje. Wiemy, co znajduje się w jednej kopercie. W pewnym momencie trafia tam taśma z podsłuchu, który kret w tej rodzinie mafijnej nagrał. I została dołączona informacja, że macie kreta w swojej rodzinie, uważajcie. No i z tego wielkie halo, wielka cała sytuacja się robi i tak naprawdę główna akcja tego filmu rozgrywa się w ciągu jednej nocy, kiedy całe piekło się rozpiętuje. No i wszyscy do tego... Rozpętuje.
Okej, okay. Myślałem, że coś z piętą. No nieważne.
Nie. W ciągu jednej nocy do tego zakładu krawieckiego tam po prostu, ojej, po kolei mafiozi wpadają i są wielkie dramaty i wielkie tam konflikty. Jest to dosyć teatralne, bo wszystko rozgrywa się w jednym miejscu. I jest to trochę taki twist na twiście. To jest film, który opiera się na tym, że myślisz, że wiesz, w którą stronę to idzie, nie, tutaj ci wyciągniemy dywan spod nóg. I jak już myślisz, że po tym dywanie już nie ma innego dywanu, a nie, jednak można jeszcze deski wyciągnąć ci spod nóg. I jak myślisz, że te deski to już wszystko, nie, można jeszcze zdemontować rury kanalizacyjne, które są pod tymi deskami i tak dalej, i tak dalej. W pewnym momencie ten film troszkę zaczyna przeskakiwać rekina i troszkę tych twistów już jest za dużo. I w pewnym momencie oni już tak bardzo starają się ciebie zaskakiwać, że troszkę zapominają o logice i o jakimś takim zdrowym rozsądku bohaterów, ale ani przez moment ja nie byłem entertained. Mhm. Ja bardzo dobrze się bawiłem na tym, oglądałem to z dużym zaciekawieniem i z wielką przyjemnością, ale przyznam się, że ja jestem dziwny, ponieważ ja bardzo chętnie obejrzałbym dwugodzinny film, w którym Mark Rylance wykrawa garnitury i je szyje sobie i siedzi sobie w tych swoich takich drucianych okulareczkach i tak sobie szyje te rękawki i te klapy i tak dalej. Ja to uwielbiam. Dla mnie to jest przepyszne i wrzucenie go do takiego świata jest tym bardziej ciekawe. Ogólnie polecam, ponieważ jest to bardzo przyjemna, niezobowiązująca rozrywka, jeśli chcecie jakiegoś takiego, wiecie, niezobowiązującego odmóżdżacza. Mhm. Naprawdę bardzo zaskakująca pozycja. Natomiast drugą zaskakującą pozycją to jest film Przyznaj się, Fletch. To jest w ogóle seria książek. I w latach 80. wyszły dwa filmy z Chevym Chase'em w roli głównej, z tym bohaterem. I teraz po wielu, wielu latach, w dobie, kiedy franczyzy są złotem Hollywoodu, postanowili, a może byśmy wskrzesili tą franczyzę. Niestety tak się niefortunnie składa, że chyba Miramax zabrał się za tą franczyzę i logo Miramaxu, nowego Miramaxu, jest widoczne na początku tego filmu i to miałem taki chyba nie będę tego oglądał, ale zaryzykowałem i obejrzałem dalej i słusznie, ponieważ film jest przeuroczy. O czym opowiada Przyznaj się, Fletch i kim w ogóle jest Fletch? Fletch to jest postać byłego dziennikarza śledczego, który już tym się nie pała, teraz robi jakieś inne rzeczy, pisze jakieś inne rzeczy, ale cały czas ma taką smykałkę do śledztw i do wplątywania się w jakieś zawiłe i niebezpieczne sytuacje kryminalne. Fletch ma w sobie mnóstwo uroku, jest mega dowcipnym facetem, bardzo na luzie, który wyjdzie cało z każdej opresji, czyli wiesz, taka bardzo literacka postać, takiego luzaka, detektywa, coś w tym stylu, sypiącym dowcipami na lewo i prawo. I w nowej wersji w tą postać wcielił się John Hamm, którego ja bardzo lubię, nie wiem jak ty.
Lubię również, tak.
To jest taki solidny, fajny aktor, którego wszyscy oczywiście kojarzymy z Mad Menów, gdzie no, zagrał chyba najbardziej dramatyczną i najlepszą swoją rolę. Ale ja Johna Hamma uwielbiam za jego poczucie humoru. On jest fantastyczny w komediach. I on świetnie się sprawdza w tego typu komediowym materiale. I tak samo tutaj sprawdza się przezajebiście, za przeproszeniem. Ma tyle wdzięku, tyle klasy i z takim luzem lawiruje w tym filmie, otoczony przez barwną galerię postaci drugoplanowych. Z ról drugoplanowych, które chciałbym wyróżnić, to jest Marcia Gay Harden, która z włoskim akcentem gra hrabinę i jest bardzo, bardzo zabawna w tym, co robi i widać, że się świetnie bawi. I jest jeszcze jedna aktorka, Annie Mumolo, która gra sąsiadkę ofiary. Dzięki. Jej scena, która rozgrywa się w jej kuchni, to jest jedna z najzabawniejszych rzeczy, jakie widziałem w tym roku w kinie. Cudownie zaaranżowana, świetnie zagrana przez nią i świetnie też zagrana przez Johna Hamma, który jest jakby naszym substytutem, jest naszym tam awatarem w tym świecie i on się patrzy na to, co ona robi w tej kuchni i co się tam dzieje. I to jest dla tej jednej sceny, ja serdecznie wam ten film polecam, ponieważ jest bardzo fajny. W każdym razie, te dwie pozycje, jeśli chcecie coś niezobowiązującego i plus jest taki, że obydwa filmy są krótkie, ponieważ trwają godzina 30 do godziny 40, czyli...
Dobrze, perfect. To ja teraz was ostrzegę, bo właśnie w tym hubie nowości jest kilka filmów, których nie musicie odpalać. Oho. Ja teraz wam tutaj biegnę, żeby was ostrzec, że między innymi uważajcie na taką produkcję jak Jurassic World Dominion.
Nie? To dlaczego? No powiedz.
Nie róbcie tego. To jest...
Nie polecasz?
Obrzydliwe hechło.
Okej. Okay.
I ja obejrzałem, oczywiście.
Ten film zarobił miliony.
Tak.
Ludziom się podobało.
Wiem, nie rozumiem. Nie oglądajcie, szkoda waszego czasu. Następnym filmem, który wam odradzam, to jest film Uśmiechnij się.
Ten horror?
Tak.
To też był jakiś wielki hit.
Obrzydliwy film, głupi film. Nie oglądajcie, nie podoba mi się. Próbowano chyba tutaj zrobić coś w stylu Coś za mną chodzi. To ja ci o tym mówiłem. Ja się tego filmu bałem, rzeczywiście. W sensie on był głupi.
Nie lubisz osób, które się uśmiechają.
W sensie widzę, że stoi postać, która stoi już od jakiegoś czasu i po prostu się uśmiecha, nie rusza się. To zawsze jest przerażające. Mimo wszystko jest to zły film. Następny film, który wam odradzam, to Czarny telefon.
O, naprawdę?
Tak.
No proszę.
Jest to jeden... On jest źle skastingowany, bo tam jest chłopiec, który zostaje porwany i ten chłopiec od samego początku do samego końca jest dokładnie taki sam. I to jest, wydaje mi się, źle napisane, źle obsadzone i nie jest ciekawe. Mimo, że to jest taki film o próbie ucieczki, to jest nieporywający i raczej się na nim wynudzicie. kolejny film, duże rozczarowanie, to jest film Podpalaczka.
Same horrory.
Tak, na podstawie Kinga. I jest coś takiego, że kurczę, do tego Kinga nie mają. Ten biedny King nie ma szczęścia do ekranizacji.
To jest remake, prawda? Czy to już była wcześniej wersja Podpalaczki, tak. I też nie była udana.
Nie była udana, tutaj gra Zac Efron, więc tak jakoś to chcieli sprzedać. Aczkolwiek no, nie, jest to bardzo zły film, bardzo zły film. Książka jest bardzo dobra, to jest bardzo złe. To te filmy chciałem wam odradzić z tych, które widziałem i które są słabe. Ale z nowości jeszcze, przypominam wam, że jest Top Gun Maverick. Jeżeli ktoś jeszcze nie widział, to powinniście ten film zobaczyć. Może poczekajcie na 4K, jeżeli macie dobre telewizory, bo warto to zobaczyć w jak najlepszej jakości. Ale pojawił się też kilka dni temu film Jordana Peela, Nope.
Nie.
Dokładnie tak, ale nie, tylko możecie obejrzeć, nie. Bo to jest też całkiem niezły film. Może nie jest to najlepszy Peel, jaki został nagrany, ale jest to fajny film do zobaczenia.
Szalenie oryginalny i ciekawy.
A jeżeli macie ochotę, żeby usiąść sobie, zrobić popcorn, pochrupać, pobawić się, możecie lubić albo nie lubić, ale Michael Bay robi kino, które przyciąga oko i on potrafi w sensację. I mamy film Ambulance z Jakeem Gyllenhaalem, który jest rasowym sensacyjniakiem.
Ja jeszcze nie widziałem, będę oglądał.
Ach, nie widziałeś jeszcze.
Ja koniecznie chcę to zobaczyć, ponieważ słyszałem tyle dobrego o tym filmie.
To jest trochę Speed.
O!
I cały ten film jest nagrany, cały czas ta karetka jedzie i jedzie naprawdę dużą prędkością i dzieją się tam rzeczy niebywałe. Jest tam Jake, który gra, no powiedzmy to, zakapiora, który stara się żyć według kompasu moralnego.
Super.
I jest to dosyć zabawne.
Słyszałem, że to jest film, w którym Michael Bay, ktoś kupił drona Michaelowi Bayowi.
Absolutnie, chciałem to powiedzieć, dokładnie tak. Niebywałe jest to, jak bardzo Michael Bay bawi się dronem. Każde możliwe przecięcie, które jak tylko może skorzystać, że przecina ujęcie tego, co się dzieje w ambulansie, przelatuje sobie dronem między budynkiem, nad budynkiem. Nawet nie widać akcji, nie ma to znaczenia. Po prostu przelatuje sobie ulicami miast. Bardzo dobrze się bawi. Jest jeszcze film Bestia, o którym wam mówiłem w mojej polecajce, czyli
Adris
walka...
Adris Elba kontra Lew.
Tak, dokładnie tak. Który kontra też jest niezłym filmem i bardzo się to przyjemnie ogląda. Także jak widzicie, obejrzałem całkiem sporo. Mamy też film nowy, najnowszy Eggersa, czyli Viking, którego ja jeszcze nie widziałem, ale będę oglądał. Także jest co oglądać. Jest też oczywiście, tak jak Piotr powiedział, dosyć przepastna biblioteka filmów już klasyków, tak to możemy powiedzieć. Jednak... Przez to, że te prawa autorskie no, są porozdawane komu się da dookoła, to jestem rozczarowany, jeżeli chodzi o przepastność tej biblioteki.
Ale i tak nie ma co narzekać. Mają dosyć dużo tytułów. Nie jest to jakaś studnia bez dnia, ale bez dnia. Nie jest to studnia bez dnia. Ale na pewno jest lepiej niż w przypadku HBO Max, kiedy startowało, według mnie.
Masz rację.
Jeszcze patrzę na te kolekcje. Nie, zdecydowanie to jest bardzo dobra kolekcja. Przede wszystkim mają całą kolekcję Krzyku.
Mówię, powiedziałem już tak, że jest.
Mówiłeś.
Tak.
Mają całą kolekcję Szybkich i Wściekłych.
Berna.
Czyli mają Berna. Mają też Transformersów, czyli
Paranormal
też
Activity.
Dwie takie franczyzy Szybcy i Wściekli. Cztery franczyzy. Indiana Jones, Szybcy i Wściekli, Transformersi oraz Mission Impossible. To są cztery franczyzy, które w tym roku wracają do kin.
To prawda.
I na pewno ludzie będą chcieli sobie popowtarzać, czyli myślę, że Sky Showtime może się trochę odbić, ponieważ po tym starcie on trafił do tej grupy platform 4%, czyli wszystkie te platformy, które nie były w stanie się wybić poza rynek i nawet nie jest wymieniany z nazwy w rankingu, czyli no, start miał bardzo słaby, ale wydaje mi się, że to się zmieni do końca tego roku.
Tak, jeszcze jest jedna rzecz, jeżeli kochacie taką już klasykę rodzinną, lubiliście sobie siedzieć w piątek, niedzielę.
Beethoven!
To jest Beethoven 5 części, Beethoven 2, Beethoven Big Break, Beethoven's Christmas Adventure i Beethoven Treasure Tale, więc jest
Beethoven.
Aż 5 części Beethovena, tak.
O raju! Dzisiaj oglądam Beethovena, dwie części, uwielbiam te pierwsze dwie części. Beethoven!
Tak. No to tyle na dzisiaj, kochani.
Wow. Ej, dobra. Najlepsza platforma ever jest Beethoven. Ej, serio, ja tęsknię za tym filmem bardzo, gdzie już są takie filmy. Dobrze, kochani, dajcie znać, co wy byście polecili z tej platformy i bardzo chętnie do tego zajrzymy, ponieważ teraz jesteśmy w nią wkręceni i będziemy troszkę tam pewnie oglądali.
Tak, udostępniam Piotrkowi moje konto. tak chciałem, żeby to brzmiało. Piotr nie wpuścił mnie, nie dał mi filmu obiecanego w naszym
tutaj obiecanego zakładzie. Przez kogo?
No, wiecie jak było, znacie prawdę. Do dzisiaj tego filmu nie otrzymałem.
I nie otrzymasz.
Także, no słuchajcie, ja już tutaj proponuję różne rzeczy, żebyśmy wyszli, jakiś znaleźli wspólny kompromis.
Kompromis! Słuchaj, będziesz miał 3 prawa weta, możesz mieć 4 prawa weta, ale wtedy ja wezmę 2 filmy. To jest kompromis w wykonaniu Konrada Korkosińskiego.
Dokładnie tak, także kochani, słuchajcie, słyszymy się za tydzień w podsumowaniu miesiąca, a było co będzie co podsumowywać, bo w kinach działo się całkiem sporo, a tymczasem odpocznijcie, włączcie platformę Sky Showtime. Oczywiście to nie jest odcinek sponsorowany. Ściskamy Was i do usłyszenia w przyszłym tygodniu.
Tak, i żeby nie było, będziemy w majówkę. Życzymy Wam miłej, owocnej, tak, udanej, będziemy. Pysznej, grillowej majówki.
Tak, ale z oczywiście tym podcastem filmowym na uszach. Jeszcze raz dzięki, że nas tak tłumnie słuchacie, dzięki czemu zostaliśmy nominowani, przypominam, Best Stream Awards 2023. Jeżeli chcecie za nas zagłosować, wejdźcie na nasze portale społecznościowe i zobaczycie tam, w jaki sposób możecie oddać na nas głos. A tymczasem do usłyszenia, trzymajcie się, cześć!
Cześć!